Antoni Ferdynand Ossendowski. Mali zwycięzcy. Przygody dzieci na pustyni Szamo. Rozdział pierwszy. Nieszczęśliwy lot. W chińskim mieście Tianjinie, w dzielnicy francuskiej, przy Rue du Baron Gros, mieściło się biuro polskiego inżyniera Stanisława Broniewskiego. Duży, czarny szyld złotymi literami głosił, że firma wykonuje prace budowlane. I rzeczywiście, sporo domów tutaj miało od frontu wmurowane tablice z nazwiskiem inżyniera na znak, że były wzniesione właśnie przez niego. Stanisław Broniewski był obywatelem francuskim. Jego ojciec po powstaniu w 1863 roku wyemigrował do Francji i osiadł tam na stałe. Po skończeniu Politechniki Stanisław Broniewski krótko pracował we Francji, szybko jednak przeniósł się do kolonii. Najpierw do Algieru, a następnie na Madagaskar, gdzie uczestniczył w budowie portu. Po zakończeniu robót na wyspie wyjechał do Chin i założył własne przedsiębiorstwo w bogatym Tianjinie. Dobre to było miejsce. Miasto, położone nad połączeniem rzeki Haihei z Wielkim Kanałem, z każdym rokiem stawało się coraz bardziej ożywionym ośrodkiem handlowym. Kolej łączyła je ze stolicą Chin, Pekinem, z najważniejszym portem całego państwa, Szanghajem, i z nadmorskim miastem Tangu. Wszystkie towary z północnych i zachodnich prowincji Chin kierowano do Tianjinu. Handlowe składy miasta były pełne futer, skór, rogów, wełny, soli, mięsa i żywych zwierząt, krów, koni, wielbłądów i owiec, sprowadzanych z Mongolii, Mandżurii i innych miejsc położonych na zachodzie i północy, skąd eksportowano je na bardzo nawet odległe rynki. Towary europejskie zaś oraz wyroby z ręcznych chińskich rzemieślników trafiały stąd do koczowisk licznych szczepów mongolskich, pasących swe stada za wielkim murem. Wobec tak ożywionego handlu powstawały coraz to nowe gmachy mieszczące składy, biura, fabryki, sklepy i przedsiębiorstwa transportowe. Interesy pana Stanisława były więc w kwitnącym stanie, gdy nagle w Chinach wybuchła wojna domowa. Lud uciemiężony przez bogaczy i niekompetentnych urzędników zbuntował się i natychmiast polała się krew. Jak zawsze bywa na wojnie, cierpieli winni i niewinni. Nienawiść ubogich wieśniaków i pozbawionych pracy robotników spadła również na wszystkich cudzoziemców, zarówno na tych, którzy krzywdzili Chińczyków, jak i na tych, którzy żadnych interesów z nimi nie prowadzili. W stronę Tianjinu sunęła ogromna armia powstańców, którzy odgrażali się, że splądrują i spalą miasto, a znienawidzonych Europejczyków i Amerykanów wymordują. Anglicy, Francuzi, Niemcy i pozostali w pośpiechu uciekali do Tangu, gdzie oczekiwały na nich statki wojenne. Stanisław Broniewski postanowił szukać ratunku w inny sposób. Miał znajomego pilota, przewożącego pasażerów i pocztę z Tianjinu do Tangu, Szanghaju i Dalianu. Umówił się więc z nim, że polecą do Dalianu, japońskiego portu, gdzie panował zupełny spokój. Pan Stanisław był wdowcem. Żonę stracił przed kilku laty, gdy pracował jeszcze na Madagaskarze. Jego rodzina składała się z dwóch synów i córeczki. Starszy, 15-letni Henryk, był już uczniem 6 klasy liceum angielskiego. Młodszy od niego, Roman, uczęszczał do klasy 4, a ich siostrzyczka, 11-letnia Irenka, kształciła się u zakonnic w Tianjinie. Wiosna w tamtym roku przyszła wyjątkowo wcześnie. Piękna pogoda napełniała radością serca ludzi. Zabrawszy z sobą dwa karabiny, pudło z nabojami i walizki z najbardziej potrzebnymi rzeczami, uciekinierzy wsiedli do samolotu Farman z kabiną dla 4 pasażerów. Pilot, dzielny sierżant Rouvier, odwrócił w ich stronę uśmiechniętą twarz i podniósł rękę, dając znak, że za chwilę rozpocznie kołowanie. Istotnie. Dwupłatowiec, lekko podskakując, potoczył się po pasie lotniska i szybko wzbił się w powietrze. Dzieci przez krótką chwilę widziały piękne wille położone za belgijską dzielnicą miasta. Irenka poznała nawet ogród otaczający pensję zakonnic. Dalej ciągnęły się pola uprawne, szaro-żółte plamy wiosek i małych chińskich miejscowości. Samolot kierował się wprost na wschód. Około południa, z wysokości 500 metrów, pasażerowie zobaczyli wyraźnie tangu, forty, okręty stojące w porcie i niebieską taflę zatoki Pohaj. Nagle pilot zdjął mikrofon telefonu i krzyknął w stronę kabiny. Niebo na wschodzie pokryło się żółtymi obłokami. Nadciąga tajfun! Stanisław Broniewski nie odrzekł nic, chociaż serce ścisnęło mu się trwogą. Wiedział, że tajfun, często szalejący nad Morzem Żółtym, groził rozbiciem największym nawet parowcom pasażerskim. A cóż dopiero niedużemu samolotowi. Aby nie niepokoić dzieci, nie powiedział jednak nic, tylko uważnie przyglądał się niebu i morzu. Od wschodniej strony horyzontu zaczęły wynurzać się małe, okrągłe obłoczki. Miały barwę białą, lecz wkrótce żółkły, rozlewały się i tworzyły chmury coraz bardziej zakrywające widnokrąg. Po spokojnym jeszcze morzu zaczynały biec trwożne fale, a lazurowa tafla zatoki w oddali już kryła się w szarej mgle. Na spotkanie żółtych fal leciał farman, niby drapieżny ptak żądny walki. Nagle, nikt nawet nie spostrzegł, jak to się stało, nadciągnął potężny podmuch wichru. Ciśnięty w dół samolot omal nie dotknął spiętrzonych już fal morza. Wyraźnie dawał się słyszeć ryk bałwanów i syk piany na ich zwichrzonych grzywach, gdy Rouvier zręcznym manewrem zmusił maszynę, by wzniosła się wyżej. Stanisław Broniewski zrozumiał, że pilot zamierza wyrwać się z tego pasa atmosfery, którym pędził tajfun. Rozpoczęła się nierówna walka człowieka z siłami natury. Wicher uderzał w samolot, rzucał nim to w górę, to w dół, wstrzymywał w pędzie i nie pozwalał wyjść poza granicę swego szalejącego prądu. Pilot długo borykał się z żywiołem, aż wreszcie raptownie zatoczył koło i skierował się w stronę stałego lądu. Zawracał. Tajfun tymczasem nabierał coraz większej siły. Ryczał tak potężnie i groźnie, że nawet turkot motoru utonął w zgiełku ponurych, strasznych, ogłuszających głosów. Nad tangu sierżant Rouvier podjął próbę lądowania, lecz tajfun porwał maszynę i cisnął ją na drzewa. Pilot znowu usiłował wyjść z prądu wichru, ale na próżno. Huragan, nabrawszy już całego rozpędu, pognał samolot ku zachodowi. Rzucił go w zwodnicze wiry, otoczył chmurami i słupami piasku podnoszącego się z ziemi i pędził przed sobą z zawrotną, szaloną szybkością. Wszystko dokoła utonęło w zgiełkliwym, żółtym, nieprzeniknionym tumanie. Farman leciał przed siebie. Porwany rozhukanym żywiołem, co chwila zmieniał kierunek. Obracał się pod ciosami trąb powietrznych, wirów, powstających nagle pustek, nieprzewidzianych i nieuniknionych. Zapadał już zmrok. Samolot miotał się w podmuchach tajfunu, gwałtownie spadał na dół i w szalonych podskokach wzbijał się w górę. Leciał smagany wichrem. Dopiero w nocy uciszyło się nieco, ziemię okrył jednak tak gęsty mrok, że Rouvier nie odważył się na lądowanie i aż do świtu trzymał się w powietrzu. Ciężka głowa co chwila opadała mu na piersi. Po zaciętej walce z żywiołem morzył go sen. Zdrętwiałe ręce kurczowo wbijały się w koło sterowe. Pan Broniewski otworzył okienko kabiny i wyjrzał. Jak okiem sięgnąć, w dole ciągnęła się szaro-żółta, jednostajna płaszczyzna. Tu i ówdzie widać było duże zwaliska i osypy kamieni, nagie grzbiety niewysokich gór i małe oazy porośnięte sitowiem. Zdumiony pan Stanisław nigdzie nie dojrzał ani ludzkiej osady, ani chociażby śladu drogi. Sierżant Rouvier tymczasem wylądował. Wszyscy z ulgą opuścili samolot. Zeszli na ziemię, z radością czując pod nogami twardy grunt zamiast bujającej, uciekającej co chwila spod nóg chwiejnej posadzki kabiny. Gdzie jesteśmy? Zapytał pan Stanisław, patrząc jednocześnie ze współczuciem i wdzięcznością na słaniającego się na nogach bladego pilota. Nie wiem, odparł z trudem otwierając usta. Przed zachodem słońca wydawało mi się, że widziałem wężową linię wielkiego muru. Znaczyłoby to, że lecieliśmy na zachód, zresztą nie jestem pewien. Rouvier zataczał się. Błędnym wzrokiem patrzył dokoła, wreszcie osunął się na ziemię i słabym głosem wyjąkał. Na miłość Boga, dajcie mi gorącej herbaty i coś do zjedzenia. Znajdziecie wszystko w moim przedziale, w skrzyni burtowej. Umieram ze zmęczenia. We wskazanym miejscu pan Stanisław wraz z Henrykiem znaleźli blaszankę z sucharami, herbatą i cukrem, kilka puszek konserw, niezbędny w podróży prymus, trochę naczyń i termos wystygły już od dawna. Szybko odgrzano herbatę i przystąpiono do skromnego posiłku, gdyż wszyscy byli głodni. Wylatując z Tianjinu, pan Stanisław był pewny, że na obiad zdążą do Dalianu. Tymczasem minęła cała doba, zanim mogli coś zjeść. Przede wszystkim muszę się przespać. Później pomyślimy nad tym, co mamy dalej robić, zawyrokował pilot. Rzuciwszy na ziemię płaszcz, upadł na niego i natychmiast usnął. Ułożywszy dzieci w kabince samolotu, pan Broniewski zaczął rozglądać się po okolicy. Nie zobaczył niczego oprócz kamienistej gleby, pokrytej drobnymi odłamkami kamieni i grubym żwirem. Wiotkie pędy jakichś małych, powykrzywianych krzaczków wyglądały z ziemi, gdzie niegdzie spośród kamieni wyzierały nikłe kępki brunatnej, zeszłorocznej trawy. Nie dostrzegł żadnego śladu człowieka. Zaniepokoiło go to poważnie. Czyżby, pomyślał, Rouvier w swej ucieczce przed tajfunem tak się zapędził, że minął wielki mur i wylądował w niezaludnionej części kraju? Niemożliwe. Zdawało mi się, że widziałem dużą osadę. W oddali znajdowało się kilka wzniesień. Postanowił wejść na nie i z ich szczytów obejrzeć dokładnie okolice. Z wierzchołka pobliskiego pagórka ujrzał łańcuch górski, ciągnący się od północy i znikający na płaszczyźnie na południu. I tu stroskany i strwożony pan Stanisław nie spostrzegł żadnych śladów żywych istot. Gdzie jesteśmy? Z niepokojem pytał samego siebie, lecz tylko sęp gdzieś na wyżynie pod obłokami odpowiedział mu żałosnym i drapieżnym kwileniem. Źle, pomyślał pan Stanisław i zimny dreszcz przebiegł mu po grzbiecie. Umrzemy z głodu. Uspokoił się jednak wkrótce, gdy pomyślał, że nie mogli przecież trafić w zupełnie bezludne rejony. Postanowił znaleźć wioskę, no lub miasteczko, wynająć ludzi i konie, przewieźć samolot w bezpieczne miejsce i obmyślić sposoby zaopatrzenia go w paliwo. Szybko wrócił do samolotu i obudził Rouviera. Usłyszawszy opowiadanie przyjaciela, pilot nagle się zaniepokoił. Widocznie coś sobie przypomniał, bo podbiegł do maszyny, spojrzał na wskazówki różnych zegarów, zbadał zbiorniki benzyny i spochmurniał. Źle, rzekł do Broniewskiego. Nie mamy paliwa, aby lecieć na niepewny, może daleki dystans. Powinniśmy, nie zwlekając, poszukać siedziby ludzkiej i postarać się o benzynę. Musimy to uczynić zaraz, bo niebawem zajrzy nam w oczy głód, rozumiesz? Ruszajmy, zgodził się pan Stanisław. Dzieci zostawimy tutaj, sami zaś pójdziemy. Nie wątpię, że wkrótce znajdziemy jakąś osadę. Za 2 lub 3 godziny wrócimy. We 2 zdołamy przynieść większą ilość benzyny, bo nie wiadomo, czy miejscowi zechcą nam pomóc. Pieniądze przecież nie mają dla nich wartości i, jak obaj wiemy, żądają za wszystko towarów, których z sobą nie zabraliśmy. Nie będę budził dzieci, bo są zmęczone. Zostawię list do Henryka wyjaśniający całą sprawę. Do wieczora dadzą sobie radę. Zajrzeli do kabiny, gdzie słodko i mocno spały wyczerpane dzieci. Pan Broniewski położył przy Henryku wyrwaną z notesu kartkę, po czym zabrawszy karabin i paczkę naboi, wyruszyli w drogę. Pierwsza obudziła się Irenka. – Wstawajcie, leniuchy, słońce już wysoko! Chłopcy natychmiast zerwali się na równe nogi. – A gdzie tatuś i pan Rouvier? – rozległy się zdziwione pytania. Henryk spostrzegł leżący na kocu list. Tatuś pisze, że poszli szukać pobliskiej wsi czy miasteczka, oznajmił i wybiegłszy z kabiny, zaczął oglądać ziemię. Tak, zawołał w końcu, poszli w tę stronę. Znalazłem niedopałek papierosa pana Rouviera i kilka śladów trzewików, tam gdzie w nierównościach gruntu nagromadziło się trochę piasku. Tatuś pisze, że wrócą niebawem, najpóźniej przed wieczorem. Dzieci rozbiegły się po płaszczyźnie i zaglądały do wszystkich zakątków wśród kamieni i do małych wąwozów przecinających równinę w różnych kierunkach. Romek w jednym z nich spostrzegł kępy wysokich trzcin. Kiedy się zbliżył, wybiegło stamtąd zwierzę podobne do chińskiej świni pokryte czarną szczeciną. Chłopak zauważył też duże, zagięte, połyskujące bielą kły. Domyślił się więc, że był to dzik. Spłoszone zwierzę z głośnym sapaniem umknęło ku pagórkom. Romek wlazł w zarośla. Ze wszystkich stron jęły się wyrywać z krzykiem i łopotem skrzydeł przeróżne ptaki. Duże i małe kaczki, kuliki o długich, mocno zagiętych dziobach. Cała ta czereda miotała się w powietrzu, wpadała w sitowie, by po chwili znowu unosić się nad ziemią. Romek uśmiechał się do wystraszonego ptactwa i brnął dalej. Wkrótce pod jego nogami zaczęła chlupać woda. – Jeziorko! – mruknął chłopak. – Skoro siedzi tu takie mnóstwo wodnego ptactwa, to na pewno jeziorko obfituje również w ryby. Ciekaw jestem, jakie tu są. Może spróbować złapać którąś? – Ba, a gdzie wędka? Chłopiec przypomniał sobie przygody Robinsona Crusoe i rzekł do siebie – A, ty już jakoś wykombinuję sobie wędkę. Wyszedł z bagienka, przedarł się przez zarośla i stanął na równinie. Ujrzał właśnie Irenkę, która biegła z krzykiem, oglądając się za siebie w stronę dużej kupy kamieni. Wąż, wąż! Krzyczała, wymachując rozpaczliwie rączkami. Romek podbiegł do niej i spytał, co się stało?
Widziałam dużego czarnego węża, tam, pomiędzy kamieniami.
Ugryzł cię? Zawołał zaniepokojony.
Nie, tylko bardzo nastraszył, odparła.
No, czemu się boisz? Uśmiechnął się, wznosząc ramiona. Wąż, nawet jadowity, nie zrobi ci nic złego, jeżeli nie będziesz go niepokoiła i drażniła. Mr. Snow, nasz profesor przyrody, zawsze to mówił w szkole. Nie bój się i nie płacz, bo to niemądre. Ujął siostrzyczkę pod ramię. A gdzie jest Henryk? Spytał, oglądając się.
Nie wiem, odpowiedziała. Widziałam go idącego ku tamtym dalekim pagórkom.
Romek stał zadumany.
Irenko, masz z pewnością jakąś szpilkę albo agrafkę. Daj mi ją, poprosił.
Co chcesz z nią zrobić? Spytała. Najpierw daj, a później sama zobaczysz, odpowiedział tajemniczo, patrząc na siostrzyczkę.
Irenka dała mu dużą szpilkę, którą przypinała sobie kokardę, symbol swojej klasy.
Romek pobiegł do samolotu, wydobył ze skrzynki obcęgi i pilnik, powyginał koniec szpilki jak korkociąg, po czym wydobył z kieszeni długi sznurek i zaczął przywiązywać doń zrobiony własnoręcznie haczyk.
– Wędka? – zapytała siostra.
Romek w milczeniu skinął głową.
– Wędka – powtórzyła dziewczynka. – Gdzież tu woda? Taka zupełna pustynia.
Zobaczysz, uśmiechnął się chłopak i dalej majstrował, przywiązując do sznurka małe kamyczki zamiast ciężarków z ołowiu. Ech, westchnął. Pan Ruwie ma w torebce, która wisi na burcie, piękne ruloniki o ołowiu. Nie śmiem tylko ich wziąć, ale byłyby w sam raz.
Tymczasem wrócił Henryk.
Obszedłem duży szmat tej równiny, opowiedział. Dotarłem aż do tamtych dalekich gór. Dziwi mnie, że z ich szczytu nie dostrzegłem nic. Ani domów, ani lasu, ani ludzi. Tylko daleko na horyzoncie umilkł nagle i zamyślił się.
Co widziałeś? Mów, Henryku, prosiły dzieci.
Widziałem kłęby pyłu. Wiatru nie było. Widocznie musiały go podnieść w biegu jakieś żywe istoty.
Jakie istoty? Zapytała Irenka.
Gdybym wiedział... Nie mówiłbym jakieś istoty, lecz powiedziałbym krowy, konie lub ludzie, odparł brat.
Widziałem tumany kurzu, ale tego, co je podnosiło, nie mogłem dojrzeć. A tatusia i pana Ruwiera gdzieś nie dojrzałeś? Spytał Romek.
Nie, z westchnieniem odpowiedział chłopiec, chociaż to właśnie o nich byłem niespokojny i ich chciałem wypatrzeć ze szczytu gór.
Jeść mi się chce, szepnęła dziewczynka.
I mnie, dorzucił Romek.
Mruknął Henryk, dobrze. Irenka weźmie sobie parę sucharów i posili się. A my, mężczyźni, poczekamy. Może nasi powrócą przed wieczorem. Musimy oszczędzać zapasy. Mało ich mamy, a nie wiemy, co nas jeszcze czeka.
Dobrze, zgodził się brat. Czekajmy.
Żeby zapomnieć o dokuczającym mu głodzie, zaczął dorabiać coś do wędki. Tymczasem słońce zaszło za horyzontem. Mrok powoli otulał równinę. Irenka udała się na spoczynek do kabiny samolotu. Chłopcy pozostali sami.
Tatuś nie wrócił, Romku, zaczął Henryk.
Nie wrócił, powtórzył młodszy brat ze smutkiem.
Obawiam się, że przydarzyło mu się jakieś nieszczęście. Nie wiem co, bo nie mam pojęcia o tym, gdzie wylądowaliśmy. W każdym razie może tak się stać,
że będziemy pozostawieni na łasce losu. Musimy więc sami o sobie pomyśleć i zrobić coś, aby wyjść cało i jeszcze uratować Irenkę od głodu i nieszczęścia. Musimy, szepnął Romek i namacał w kieszeni wbity w korek haczyk swojej wędki. Do jutra poczekamy, a jeśli nie wrócą, zaczniemy liczyć tylko na siebie. Ja was jutro nakarmię, zawołał chłopak i potrząsnął rezolutnie głową. Na łowie ryb.
To wspaniałe odkrycie. Ryby? Zgodził się uradowany Henryk.
Ale czy potrafisz je schwytać?
Potrafię, uśmiechnął się Romek. Wszystko już obmyśliłem.
To dobrze, pochwalił starszy brat. Ale uważam, że od dzisiejszej nocy musimy już być bardzo czujni. Obawiam się napadu. Te tumany kurzu, które widziałem z góry, niepokoją mnie. Będziemy trzymali wartę na zmiany z karabinem. Ja stanę pierwszy i po 3 godzinach obudzę ciebie.
Dobrze!
Zawołał chłopak, ucieszony, że nareszcie będzie w posiadaniu prawdziwego karabinu. Na tym stanęło. Romek poszedł do kabiny na spoczynek. Henryk zaś przechadzał się dokoła, nasłuchując i rozglądając się pilnie i bacznie na wszystkie strony. Niczym niezmącona cisza zapadła nad tym bezludziem. Tylko żwir szmerał pod nogami chłopca. O północy na czaty wyszedł Romek. Noc. Pierwsza noc w nieznanej, pustynnej okolicy minęła spokojnie. Rozdział 2. Romek działa. Do południa następnego dnia dzieci oczekiwały powrotu ojca i pana Ruwiera. Ci jednak nie nadeszli. Starszy z rodzeństwa, Henryk, uspokajał siostrę i brata, wyrażając nadzieję, że mężczyźni prawdopodobnie wciąż poszukują większego miasta. Muszą przecież znaleźć benzynę i przywieźć ją do naszego obozu, bo inaczej się stąd nie wydostaniemy, mówił, chociaż sam nie wierzył własnym słowom. Romek porozumiewawczo spojrzał na brata, po czym napiwszy się herbaty i posiliwszy się sucharem, nic nie mówiąc